Witam Was bardzo serdecznie. To już nasze piąte spotkanie, na którym ta sala jest pusta, ale mimo to bardzo się cieszę z tej okazji, by mówić wykład w ten wyjątkowy dzień, czyli niedzielę wielkanocną. W czasie tych dni, które teraz wspominamy, podczas tych świąt, uczniowie Jezusa chodzili ze spuszczonymi głowami. Byli pogrążeni w smutku, w żałobie, mieli takie poczucie przegranej, byli niepewni jutra. I podobnie kobiety, które gdzieś im towarzyszyły i pomagały w całej tej służbie, one także chodziły ze spuszczonymi głowami i smutne w tych dniach. Na przykład w jednej scenie wymienionej w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, czytamy takie słowa. W pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt, do grobu, niosąc przygotowane wonności. W tej grupie kobiet jest między innymi Maria Magdalena. Niesie ona drogocenne wonności do grobu Jezusa. Idzie z pochyloną głową, idzie smutna, zrezygnowana. Ma wrażenie, że to, co było dobre w jej życiu, już minęło i nie wróci. Czuje to samo, co uczniowi, że jutro jest bardzo niepewne. I kiedy patrzę na nas dzisiaj, mam wrażenie, że jesteśmy trochę podobni do uczniów Jezusa czy do tych kobiet, które mu towarzyszyły. Większość ludzi doświadcza tego samego. Są wystraszeni, są zrezygnowani, chodzą ze spuszczonymi głowami, świadomi, że to, co dobre, minęło i nie wiadomo, czy wróci. No i wszyscy odczuwają to samo, że nasze jutro jest niepewne. Więc tak, przypominamy uczniów, przypominamy Marię Magdalenę, która idzie do grobu, ale mam dzisiaj dla nas wszystkich bardzo dobrą wiadomość. I mam nadzieję, że ta wiadomość podniesie nas wszystkich na duchu. Maria Magdalena wkrótce podniesie swoją głowę. Jej smutek zamieni się w radość. Świadomość przegranej zmieni się w poczucie zwycięstwa. Bo przecież, gdy tylko doszła do grobu, zobaczyła kamień odsunięty, wbiegła do środka, nie było tam ciała Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą zobaczmy, przeczytajmy to w kolejnych wersetach tego rozdziału Ewangelii Łukasza. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Maria Magdalena, Joanna, Maria, matka Jakuba i inne kobiety szły do grobu ze spuszczonymi głowami, zrezygnowane, świadome czy w przekonaniu, że nie czeka je nic dobrego. Ale chwilę później widzimy, jak wracają z tego grobu, biegną, cieszą się, są pełne nadziei. I tak samo może być z nami. Nadejdzie dzień, że podniesiemy nasze głowy, smutek zamieni się w radość, a jakiś strach, który odczuwamy, zamieni się w nadzieję. W pierwszym Tymoteusza, w drugim Tymoteusza 1,10 czytamy takie słowa: Jezus przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jezus przezwyciężył śmierć i rzucił nowe światło na życie tutaj na ziemi. rzucił nowe światło na temat życia wiecznego, nieśmiertelności. I mam nadzieję, że trochę tego światła dzisiaj będziemy mogli doświadczyć. Chciałbym podczas tego wykładu zaprezentować słowa, które mocno podniosły mnie na duchu w tych dniach i mam nadzieję, że w ten sam sposób zadziałają w waszym życiu. Pierwsze z nich pochodzą z Ewangelii według Mateusza, 7 rozdział. Czytamy tam takie słowa Jezusa. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dary, dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Ze słów, które będę dzisiaj przytaczał, wyłania się niezwykły obraz Boga. Na przykład tutaj, w tym tekście, Bóg jak jest nazwany? Nazwany jest dobrym ojcem, który wysłuchuje swoich dzieci. Dobrym ojcem, który jest gotowy, by dać nam to, czego potrzebujemy. I oto jest pierwszy powód, żeby podnieść nasze głowy do góry. Mamy Ojca w niebie, który nie jest głuchy na nasze prośby, który nie zapomniał o nas, nie zaniedbał nas. Wręcz przeciwnie, obiecał, że da nam wszystko, co jest dla nas dobre. Da to tym, którzy go proszą. Więc może dzisiaj słuchasz tego wykładu i jesteś zrezygnowany, jak wielu naszych rodaków. Wyglądasz jak Maria Magdalena, która idzie do grobu, jest smutna, zrezygnowana, ma wrażenie, że to, co dobre, minęło i nie wróci. Ale oto jest ta dobra wiadomość. Popatrz, mamy w niebie Ojca, który czeka, aż do Niego zawołamy. Mamy obietnicę, że dostaniemy to, co jest dla nas najlepsze. Więc mamy powód, żeby podnieść nasze głowy do góry. Przecież nawet my, grzeszni ludzie, tak działamy. W wersecie 9 tego fragmentu czytaliśmy, gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Tym bardziej Bóg da to, co dobre tym, którzy go proszą. Więc może do tej pory zachowujesz się jak uczniowie, czy jak te kobiety, które były tam gdzieś wokół służby Jezusa, choćby jak Maria Magdalena idąca do grobu. Ale co się okazuje? Kamień jest odsunięty. W grobie nie ma Jezusa. Pokonał śmierć i rzucił światło na życie i nieśmiertelność. Więc możemy podnieść głowy, tak jak zrobiła to Maria Magdalena, kiedy zorientowała się, jaka jest prawda. Kiedy zobaczyła, że w grobie nie ma Jezusa. I kiedy usłyszała i przypomniała sobie o tej wspaniałej obietnicy, którą Jezus im złożył, że zostanie ukrzyżowany, ale także, że zmartwychwstanie. Bóg jest Ojcem, który nas nie zostawił. Jest Ojcem, który chce dać nam dobro. Możemy zacząć Go prosić. Ten werset, oprócz tego, że podniósł mnie na duchu, pomógł mi także zrozumieć sytuację, w jakiej jesteśmy. Od 7 wersetu czytamy tam, proście, będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a wam otworzą. To też jest dla nas zachęta, żeby zamiast się martwić, zamiast myśleć o wszystkich złych scenariuszach przyszłości, można ten czas wykorzystać na coś zupełnie innego. Zamiast godzić się z tą złą sytuacją, lepiej prosić Boga o to, żeby coś zmienił, może także nas samych, szukać rozwiązań. Mamy obietnicę, że kto szuka, ten znajduje i w końcu pukać do odpowiednich drzwi, czyli działać. W tym wersecie jest ukryta pewna prawda o Bogu. Bóg lubi, kiedy nam na czymś zależy. Świat, który nas otacza, on się szybko zmienia. To, co jest jutro, co będzie jutro i w przyszłości jeszcze się nie ukształtowało, ale może zależeć od nas. Bóg mówi, mi zależy na waszej przyszłości. Pokażcie, że wam też zależy. Wyproście, a ja będę dawał. Wyszukajcie, a ja wam pomogę znaleźć. Wypukajcie, a ja sprawię, że odpowiednie drzwi zostaną otwarte. Więc może do tej pory zachowujesz się jak uczniowie, albo jak Maria Magdalena, która idzie do grobu. Twoja głowa jest spuszczona w dół. Jesteś zamyślony, smutny, z poczuciem straty. Ale posłuchaj, jaki wspaniały jest Bóg i czego dokonał. A staniesz się jak Maria Magdalena wracająca z pustego grobu, biegnąca, żeby oznajmić to, co się stało. Tydzień temu, z niedzieli na poniedziałek, nie mogłem spać. Wstałem, otworzyłem Ewangelię, którą obecnie poznajemy w naszej wspólnocie, Ewangelię według Mateusza, i zacząłem przygotowywać kolejny fragment kazania na górze. Ale kiedy przeczytałem ten początek rozdziału po raz kolejny, moim oczom ukazał się niezwykły widok. Prawda o Bogu, która mnie urzekła, która szybko stała się moim przekonaniem, i postanowiłem, że w tą wyjątkową niedzielę o niej powiem. Jaka to prawda, jak ona brzmi? Brzmi, Bóg nie neguje twoich potrzeb. Czy jak ty poprosisz go o chleb, co jest twoją potrzebą? Czy on poda ci kamień? Nie, da ci chleb, da ci to, czego potrzebujesz. Bóg nie neguje naszych potrzeb. Ta prawda mija się z tym, jak świat dzisiaj myśli. Świat raczej myśli, że to Bóg ma wiele oczekiwań od nas i to my mamy spełnić wszystkie Jego pragnienia, to, czego On chce. A z Ewangelii wyłania się taki wspaniały obraz, że Bóg nie neguje tego, czego my potrzebujemy. Raczej jest Ojcem, który dobrze wie, czego potrzebujemy, który rozumie nasze potrzeby i co więcej, obiecał, że się zaangażuje, żeby je spełnić. I w tym trudnym czasie dla nas, może ten obraz jest bardzo potrzebny, warto przypomnieć sobie albo nauczyć się, jaki jest Bóg. On nie neguje twoich i moich potrzeb, wręcz przeciwnie, pokazuje drogę, dobrą drogę, jak je zaspokoić. Chciałbym podczas tego wykładu podać kilka przykładów, które ostatnio pojawiały się w nauczaniu, w naszej wspólnocie, które bardzo dobrze obrazują tą prawdę. Bóg nie neguje twoich potrzeb, wręcz przeciwnie, pokazuje dobrą drogę, jak je zaspokoić. Pierwsza historia nam dobrze znana, niedawno cytowana, jest to historia kobiety przy studni. Znamy tą scenę z Ewangelii, więc łatwo będzie sprawdzić, czy faktycznie Bóg zna nasze potrzeby i ich nie neguje. Przeczytajmy fragment tej sceny z Ewangelii Jana, 4 rozdział. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta, panie, widzę, że jesteś prorokiem. Czy Bóg neguje potrzeby człowieka? Jaką potrzebę miała kobieta, którą Jezus spotyka przy studni? Myślę, że miała wiele potrzeb, ale na pewno jej największe potrzeby były związane z relacjami w jej życiu. Bo czytamy przecież, że próbowała na różne sposoby i wiele razy zaspokoić potrzebę trwałej czy satysfakcjonującej relacji z drugą osobą. Może jej najgłębszą potrzebą była potrzeba miłości, ale jak jej się udawało tą potrzebę zaspokoić? Czytamy, miała 5 mężów, a ten, z którym żyła, teraz nie był jej mężem. Więc widzimy, że kobieta próbuje na wiele sposobów zaspokoić swoją głęboką potrzebę trwałych, satysfakcjonujących relacji. Czy Jezus zanegował tą potrzebę? Gdyby zanegował jej potrzeby, tak naprawdę w ogóle nie doszłoby do tej rozmowy. Jezus nawet by się do niej nie odezwał. Zresztą w wersetach kolejnych możemy o tym przeczytać. Zobaczmy, od 9. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się wzajemnie. Jezus odpowiedział jej to na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Gdyby Jezus negował potrzeby człowieka, nie doszłoby do tej rozmowy. Samarytanka była tego świadoma. To, że w ogóle się do niej odezwał, było dla niej zaskoczeniem, dlatego że Żydzi i Samarytanie nie utrzymywali żadnych relacji. I widzimy Jezusa, który nie neguje jej potrzeb, wręcz przeciwnie, widzimy Jezusa, który pokazuje drogę, by te najgłębsze potrzeby zostały zaspokojone. I mówi: gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto do ciebie mówi dzisiaj, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Woda jest symbolem czegoś, co gasi nasze pragnienia, co zaspokaja nasze pragnienia. Gdybyś wiedziała, co ci może dać Bóg, twoje niezaspokojone potrzeby zostałyby zaspokojone raz na zawsze. Z tego tekstu wyłania nam się wspaniały obraz Boga, który nie neguje naszych potrzeb. I kazanie na górze, które obecnie poznajemy w naszej wspólnocie, mówi o wielu potrzebach. Ostatnio mówiliśmy o potrzebie posiadania. Wydawałoby się, że Bóg mówi, zaneguje tą potrzebę, nie musisz niczego posiadać, musisz się wyrzec wszystkich rzeczy. A jednak wyłania się nam inny obraz Boga, który rozumie potrzebę, z jaką nas stworzył. Bóg nie neguje naszych potrzeb, ale czasami neguje drogę, którą wybieramy, by je zaspokoić. Tak było w tym przypadku. Kobieta wybrała złą drogę, by zaspokoić swoje głębokie potrzeby. Była po 5 małżeństwach. Dużo po drodze zniszczyła. Nie da się tych spraw rozwiązywać, nie niszcząc czyjegoś życia, choćby dzieci. Więc Bóg nie neguje naszych potrzeb, ale czasami neguje drogę, która nas prowadzi do ich zaspokojenia. Każdy z nas ma głębokie potrzeby. Każdy z nas, Polaków, ma głębokie potrzeby i da się je zaspokoić w sposób zły. Po drodze coś wtedy niszczymy, coś trwale tracimy, albo w sposób dobry, który wskazuje nam właśnie Bóg. Więc Jezus wskazał jej dobrą drogę. Mówi, gdybyś znała tego, który z tobą rozmawia, poprosiłabyś go o... dałby ci wody żywej i już nie musiałabyś pragnąć. Jezus wskazuje jej dobrą drogę. Tą drogą jest On sam. Kiedy kobieta się zorientowała, bo tak było, że rozmawia z Mesjaszem, pobiegła radośnie do miasteczka, żeby oznajmić, kogo spotkała, kogo poznała i co się stało. I zauważcie, jak bardzo ta kobieta biegnąca do miasteczka przypomina nam Marię Magdalenę biegnącą z pustego grobu, żeby oznajmić uczniom, co się stało. Bardzo podobna scena. Kobieta idzie do studni, jest przygnębiona. Kolejny raz próbuje rozwiązać jakiś problem w swoim życiu. Szuka kolejnej drogi, by zaspokoić najgłębsze pragnienia. Jest zmęczona, dużo rzeczy zniszczyła, ale spotyka Jezusa. I po tym spotkaniu wszystko się zmienia. Biegnie radosna do miasteczka, żeby oznajmić wszystkim, kogo spotkała i co się stało. Więc może twoje życie dzisiaj przypomina życie kobiety przy studni. Próbowałeś czy próbowałaś na wiele sposobów to ułożyć, żeby najgłębsze pragnienia były zaspokojone. Ale kiedy oglądasz się wstecz, to widzisz raczej jakieś ruiny i zniszczenia. Budowanie trwałych, szczęśliwych relacji nie jest proste. Człowiek łatwo psuje te sprawy. Może jesteś podobny do tej kobiety przy studni. Posłuchaj, jaki jest Bóg i czego dokonał. A staniesz się jak kobieta biegnąca z radością do swojego miasta, by oznajmić, kogo poznała i co się stało. Mamy kolejny powód, żeby podnieść nasze głowy do góry, żeby przestać się smucić. Mamy kolejny powód, by mieć głęboką nadzieję, bo oto wreszcie ktoś, jest przed nami ktoś, kto chce zbudować z nami trwałe, prawdziwe relacje. Ktoś, kto jest gotowy na pełną miłość względem nas. Ktoś, kto obiecał, że nas nigdy nie opuści. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Bóg nie neguje twoich głębokich potrzeb, On je rozumie. Bóg czasami neguje drogę, która nas prowadzi do ich zaspokojenia. Więc warto odkryć Jego drogę, która jest czysta, która nie zostawia za sobą spalonych mostów i ruin. Jezus Chrystus jest tą drogą. I On jest tą osobą, z którą możesz mieć wyjątkowe relacje. Maria Magdalena myślała, że Jezusa już nie ma, że Go nigdy nie spotka. Myślała, że to, co dobre, piękne w jej życiu minęło. On jakiś czas wcześniej zupełnie odmienił jej życie. On sprawił, że to życie nabrało jakości. On sprawił, że jej najgłębsze potrzeby zostały zaspokojone raz na zawsze. Jej stare, grzeszne życie zostawiła gdzieś daleko za sobą. I myślała, że straciła Jezusa. Ale kiedy zobaczyła pusty grób, kiedy przypomniała sobie obietnice, które Jezus składał, że zmartwychwstanie, podniosła głowę do góry, uśmiech wrócił na jej twarz i zaczęła biec. I podobnie może być dzisiaj z nami. Jeżeli czymś się smucimy, czymś się trapimy, jeżeli się boimy, to zawsze ma to swoją przyczynę. I dzisiaj to znamy dobrze tą przyczynę. Boimy się tego świata, nie rozumiemy, nie wiemy, co będzie. Ale Jezus daje nam powód, żeby podnieść głowy do góry, by na nowo się cieszyć, by nasza nadzieja się odrodziła. Tak stało się w przypadku Marii Magdaleny. Tak stało się w przypadku kobiety przy studni. I tak stało się w przypadku trzeciej kobiety i ostatniej już historii, którą dzisiaj przeczytamy, zapisanej też w Ewangelii Jana. Przeczytajmy Ewangelia Jana, 8 rozdział od wersetu 3. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Mamy kolejną scenę z Ewangelii. Pojawiła się ona ostatnio na ślubie Magdaleny i Marcina. Piękna scena. Kobieta opisana w tej historii, podobnie jak Maria Magdalena, była przekonana, że to jest już koniec, że nie czeka ją nic dobrego. Stała ze spuszczoną głową, pewna, że za chwilę ci, którzy byli źli, a trzymali w ręce kamienie, zakończą jej życie. Ale poznała Jezusa, który, jak się dzisiaj dowiadujemy, rozumie nasze najgłębsze potrzeby i nie neguje ich. Jezus sprawił, że ci, którzy chcieli ją zabić, odeszli. I wtedy, gdy Jezus został sam z tą kobietą, powiedział: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Ona powiedziała: nikt, Panie. On rzekł: ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Kobieta miała wiele potrzeb i czytamy, że zaspokajała je w zły sposób. Ale tutaj, w tej chwili, widzimy jedną z głębszych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba doświadczenia przebaczenia. To wielka, głęboka potrzeba człowieka, by nasze winy, nasze grzechy zostały wymazane. Jezus nie neguje tej potrzeby, wręcz przeciwnie, wskazuje dobrą drogę, jak to można zaspokoić. Świat też obrał pewną drogę, po prostu przestał nazywać grzechem i winą to, co nim faktycznie jest. Więc to słowo z terminologii zniknęło. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Grzech jest czymś, co rujnuje życie człowieka i prędzej czy później człowiek musi za to zapłacić. Często także tutaj, na ziemi. I powiedzieć, że złe rzeczy nie są złe, to nie jest wcale rozwiązanie. Jezus zna nasze potrzeby i także wie, jaka jest dobra droga, żeby je zaspokoić. I znowu, tak jak w przypadku poprzednich historii, On jest tą drogą. On pamięta, że jesteśmy prochem i wybacza nam. Nie wiem, czy ci, co odeszli, ten tłum ludzi, który stamtąd odszedł, czy oni przebaczyli tej kobiecie? Tego nie wiem. Raczej nie. Ale Jezus jej wybaczył tego dnia. Powiedział: nie potępiam cię. Rozgrzeszył ją i powiedział: idź i już więcej nie grzesz. To znaczy, wybierz inną drogę, by spełnić swoje najgłębsze pragnienia. Patrzymy na ten wspaniały obraz Boga, który chce zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby, który je rozumie. Ale widzimy też gdzieś obok, że człowiek zazwyczaj chce zaspokoić najgłębsze pragnienia poprzez grzech. Pragnienia, które są w nas, na przykład pragnienie budowania trwałych relacji, pragnienie miłości. One, pragnienia są dobre, ale można je zaspokajać w grzeszny sposób. I wiele z tych historii, o których tu czytamy, i każda z tych kobiet, o której tutaj dzisiaj czytaliśmy, Maria Magdalena, kobieta przy studni, czyta w tej scenie. Wszystkie chciały dobre pragnienia zaspokajać w grzeszny sposób. Ale ta droga prędzej czy później kończy się smutkiem, kończy się zniszczeniem. Lepiej wybrać drogę, którą wskazał Jezus. On powiedział o sobie: ja jestem drogą. Warto Jemu zaufać, I zamiast w grzeszny sposób szukać zaspokojenia swoich pragnień, odnaleźć Jego osobę. Odnaleźć Jezusa jako drogę w swoim życiu. Zwrócić się do Tego, który pokonał śmierć i rzucił nam nowe światło na nasze życie tutaj. On powiedział, ja jestem światłością świata i każdy, kto chce za mną iść, nie będzie już chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I tego dnia kobieta, grzeszna kobieta, obrała nową drogę. Drogę za Jezusem. Drogę bycia Jego uczniem. Już nie musiała grzeszyć, żeby zaspokoić swoje najgłębsze potrzeby. Ja jestem światłością świata, powiedział Jezus. Kto będzie za mną chodził, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Dzisiaj ty i ja mamy szansę skorzystać właśnie z tego światła, iść za Jezusem. Może jesteś zrezygnowany albo niespełniony, jak ta kobieta stojąca ze spuszczoną głową, ale oto zjawia się Jezus, który zaprasza cię, chodź za mną. Jeżeli za mną pójdziesz, będziesz miał światło życia. Twoje najgłębsze potrzeby zostaną zaspokojone nie przez grzech, który i tak zrujnuje twoje życie, ale przeze mnie w dobry sposób. Widzieliśmy dzisiaj wspaniały obraz Boga. Boga, który nie neguje naszych najgłębszych potrzeb, wręcz przeciwnie, wskazuje nam najlepszą, dobrą drogę, by je zaspokoić. Owszem, mamy dzisiaj powody, żeby chodzić ze spuszczoną głową, bo się boimy, bo nie wiemy, co będzie, ale możemy odkryć powód o wiele silniejszy, by podnieść nasze głowy do góry. I tym powodem jest Jezus i to, co nam obiecał. Kiedyś dał ten powód Marii Magdalenie. I z osoby, która była smutna, ze spuszczoną głową, nagle widzimy kobietę, która biegnie, pełna radości, by oznajmić uczniom, co się stało. Dał go też kobiecie przy studni, która była smutna, bo wiele zrujnowała w swoim życiu, już nie wiedziała, jak się za to zabrać. Widzimy, jak biegnie radosna, oznajmić, co się stało. Dał ten sam powód kobiecie, którą otoczył tłum ludzi z kamieniami w rękach. On ją rozgrzeszył. Powiedział, że droga poprzez zaspokajania poprzez grzech naszych pragnień jest bez sensu. I wskazał jej siebie jako światło życia i zaprosił na drogę za nim. I ona też pobiegła szczęśliwa opowiedzieć, co się stało. Mam nadzieję, że tak samo będzie w naszym życiu, że podniesiemy nasze głowy do góry. Mamy powód się smucić, ale mamy o wiele większy powód mieć nadzieję na to, co będzie. Więc zachęcam was, głowa do góry i ruszajmy w drogę za nim, bo kto za nim idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.